Rozpoczynamy serwis informacyjny. Na Jasną Górę po raz 22 pielgrzymowali w sobotę młodzi słuchacze Radia Maryja. Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyło hasło „Mój plan na życie – być zawsze zjednoczonym z Jezusem”. To nawiązanie do słów wypowiedzianych przez błogosławionego Carlo Acutisa. Pielgrzymkę rozpoczęło o godzinie 17.30 nabożeństwo majowe. Następnie na jasnogórskim szczycie sprawowana była msza święta. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Zwracając się do młodych, ksiądz biskup zachęcał ich, by podążali w kierunku, jaki wskazał błogosławiony Carlo Acutis i głosili Jezusa jego wzorem.
To jest wasze zadanie, drodzy młodzi przyjaciele. To jest zadanie telewizji Trwam, Radia Maryja, wszystkich naszych diecezjalnych rozgłośni, ale przede wszystkim wasze, bo wy jesteście w tym świecie, w którym są także obecni wasi rówieśnicy. Bądźcie więc apostołami, świadkami. Do tego potrzebujemy właśnie tej nowej mocy Ducha Świętego, tej nowej sieci, która pokaże, że jest nas wielu.
Po Eucharystii odbyło się uwielbienie z błogosławionym Carlo Acutisem. Następnie młodzi słuchacze Radia Maryja uczestniczyli w apelu jasnogórskim. Rozważanie poprowadził ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor naszej rozgłośni dokonał też posłania.
Matko Najświętsza, dziękujemy Ci, że dałaś nam Jezusa, aby umacniał nas. Dziękujemy Ci za wzory wielkie, za dzisiaj Carlo Acutisa. Miał tylko 15 lat, gdy odszedł z tej ziemi, a był wielkiego ducha. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza. I tego narodu żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Życzę wam wszystkim wielkiego ducha. Będzie, jeżeli będziemy o to prosić.
Przyszłoroczna pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę odbędzie się 28 maja. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu wystawy stałej pod tytułem Muzeum Solidarności Walczącej. Ekspozycję można oglądać na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Wystawę przygotowało Stowarzyszenie Solidarność Walcząca oraz Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna. W ramach ekspozycji można zobaczyć unikalne urządzenia służące do nasłuchu przez kontrwywiad Solidarności Walczącej, rozmów funkcjonariuszy SB i milicji, a także wykonany nielegalnie w Gdyni pistolet maszynowy M3A1. To także możliwość posłuchania audycji Radia Solidarności Walczącej, obejrzenia nagrań z ulicznych manifestacji i rozmów z działaczami tej organizacji. Na wystawie umieszczonej w 18 więziennych celach byłego więzienia pawilonu ogólnego umieszczone zostały między innymi dokumenty należące do Kornela Morawieckiego, lidera Solidarności Walczącej, w tym jego paszport anulowany przez władze w okresie PRL. Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim, dzięki którym areszt przy ulicy Mokotowskiej z miejsca kaźni stał się miejscem pamięci o polskich patriotach.
Po latach, po dekadach walki, nie tylko tych w czasach PRL-u, ale także i później, walki o prawdę nad tym złem i okrucieństwem, które tutaj panowało, zwycięża dobro, prawda i bohaterstwo. Chcę też w tym miejscu, w tym momencie za to bardzo podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. Do pielęgnowania pamięci o żołnierzach wyklętych, o więźniach politycznych, o solidarności walczącej.
W czasie otwarcia wystawy osobom zaangażowanym w upowszechnianie historii wręczone zostały medale z okazji stulecia odzyskanej niepodległości. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Do Wojska Polskiego trafią nowe artyleryjskie wozy amunicyjne i artyleryjskie wozy remontu uzbrojenia. W Hucie Stalowa Wola podpisano umowę na dostawę sprzętu. Kontrakt opiewa na 186 milionów złotych. MON robi zakupy w polskich fabrykach produkujących sprzęt obronny. W uroczystości wziął udział minister obrony Mariusz Błaszczak. Minister powiedział, że to zamówienie dopełnia kampanijne moduły ogniowe RAK. Zapowiedział, że to nie ostatnia umowa zawarta z Hutą Stalowa Wola.
To jest proces, w którym kolejne zamówienia będą kierowane do HSW. Dlaczego? Dlatego, że HSW produkuje dobrą broń. Wspomniałem o kompanijnym module ogniowym RAK, a więc o moździerzu samobieżnym 120-mm, ale przecież produktem flagowym HSW jest także armatochaubica Krab, 155-mm armatochaubica, która też już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, tylko jeszcze wciąż w zbyt małej liczbie egzemplarzy. Będziemy zamawiać.
Pierwsze wozy artyleryjskie zostaną przekazane wojsku w 2022 roku. Cały kontrakt ma być zrealizowany do 2024 roku. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zapewnia, że rząd nie podejmie żadnych działań uderzających w interes Polski i bezpieczeństwo Polaków. Polityk komentuje w ten sposób decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów. TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w Bogatyni do czasu rozstrzygnięcia sporu. Czesi, skarżąc Polskę w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów, wskazali, że działanie jej przekłada się na braki wody w ich kraju. Polski rząd odmawia wstrzymania prac w kopalni, podkreśla, że zaburzy to system energetyczny kraju i będzie miało negatywne skutki społeczne, mówi wiceminister aktywów Maciej Małecki.
My nie akceptujemy decyzji TSUE w sprawie kopalni w Turowie i nie podejmiemy żadnych działań, które uderzałyby w bezpieczeństwo energetyczne Polski i w dostawy prądu dla Polaków. Przypominamy, że Turów zapewnia nawet do 7% zapotrzebowania na energię w Polsce. Działa z legalnie wydaną koncesją, na podstawie której prowadzi wydobycie. Takie decyzje jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest jakaś droga do dzikiej transformacji energetycznej. My oczekujemy zrozumienia wobec procesu transformacji energetyki w Polsce.
Polska wejdzie na drogę odwoławczą od decyzji TSUE. Właściciel kopalni, spółka PGE, podkreśla, że zamknięcie zakładu zmusiłoby nasz kraj do importu węgla z zagranicy. Handlowa Solidarność domaga się od rządu, by pilnie uszczelnił ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Kolejne sieci planują wykorzystać lukę w prawie i otworzyć swoje sklepy w niedzielę. Wszystko może odbyć się przy udziale państwowej spółki. Media informują, że PKN Orlen poprzez Kolportera Ruch może współpracować z placówkami handlowymi. Sklepy mogłyby świadczyć usługi pocztowe. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara mówi, że jeśli się to potwierdzi, to będziemy mieli do czynienia ze skandalem.
Takie omijanie przepisów jest lekceważeniem państwa polskiego, ale również i kpiną z polskiego prawa. Jeżeli w tym procederze uczestniczą firmy kontrolowane przez Skarb Państwa, to naprawdę trudno będzie tą sytuację skomentować w kulturalny sposób. To pokazuje, że trzeba w trybie pilnym uszczelnić ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, o co zabiegamy od lat.
Do strony społecznej docierają sygnały, że zagraniczne dyskonty będą chciały uzyskać status operatora pocztowego. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę wchodziła etapami. Dziś pracownicy sklepów mogą cieszyć się praktycznie wszystkimi niedzielami wolnymi. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Nowe regulacje mają zagwarantować konsumentom swobodę wyboru formy płatności podczas zakupów. W myśl projektu sprzedawcy nie będą mogli już odmawiać przyjmowania gotówki. Do takich sytuacji dochodzi szczególnie często w czasie pandemii. Wyjątkiem mają być zakupy internetowe, sprzedaż w automatach i transakcje na imprezach masowych. W projekcie jest też zakaz naliczania opłat za rozliczanie płatności w gotówce. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, zauważył, że narzucanie formy płacenia jest niczym innym jak ograniczeniem wolności obywatelskich.
Były takie praktyki, że narzucano klientom czy obywatelom pewne formy płacenia za różne usługi czy transakcje i chodzi o to, żeby te praktyki usunąć. No one niejako ograniczały wolność, prawda? Każdy albo ma jakieś preferowane sposoby płatności, które są najbardziej dogodne i często narzucanie przez jakieś większe kapitałowo podmioty handlowe czy też przedsiębiorstwa. Często to dotyczyło też właśnie firm z dominacją kapitału zagranicznego.
Projekt złożył do Sejmu prezydent Andrzej Duda na wniosek prezesa NBP Adama Glapińskiego. Z danych Banku Centralnego wynika, że prawie 3 miliony osób w naszym kraju nie ma rachunku bankowego. Wiele osób nie posiada także karty płatniczej. Nowe regulacje mają m.in. zapobiec wykluczeniu ich z udziału w obrocie handlowym. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.